Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Przepraszamy za małe usterki techniczne. Bardzo serdecznie i gorąco witam wszystkich widzów telewizji Trwam, jak również słuchaczy Radia Maria, zarówno w Polsce, jak i poza granicami naszej ojczyzny. A także witam pana ministra transportu i budownictwa, pana Jerzego Polaczka. Witam serdecznie, panie ministrze.
Witam serdecznie, witam wszystkich telewizów.
Niedawno minęło 100 dni rządu pana Kazimierza Marcinkiewicza, w którym pan jest ministrem transportu i budownictwa. Ale zanim będziemy mówili o tych 100 dniach, w trakcie już pana urzędowania zdarzyła się ta największa katastrofa budowlana. Przynajmniej w ostatnich latach runął dach hali w Chorzowie. Czy, panie ministrze, dlaczego ta katastrofa się zdarzyła? Czy było to do uniknięcia?
Tu jest wiele czynników, które wpłynęły na tą katastrofę, że ten fakt miał w ogóle miejsce i niestety, ale z tego obrazu, który wyłania się z tego zestawienia faktów, o których wiemy, jedno jest pewne, że od chwili, kiedy rozpoczęła się ta inwestycja kilka lat temu, do chwili katastrofy zawsze były z tym obiektem problemy i to jest przedmiotem bardzo intensywnych zabiegów prokuratury w Katowicach, która prowadzi w tej sprawie kilka spraw, ale ściśle się łączą z ustaleniem przede wszystkim przyczyn tej katastrofy. Ja mogę powiedzieć, że bardzo intensywnie pracuje komisja powołana przez głównego inspektora nadzoru budowlanego. Po raz drugi w historii taka komisja została powołana na poziomie centralnym z uwagi na skalę tej katastrofy i również po to, aby wyciągnąć z tego dla państwa i dla obywateli jak najbardziej precyzyjne i uczciwe wnioski. I również już dzisiaj można zapowiedzieć istotne zmiany w prawie budowlanym, które w sposób jeszcze bardziej precyzyjny rozpiszą obowiązki właścicieli i zarządców nieruchomości, zwiększą uprawnienia Inspekcji Nadzoru Budowlanego, zwiększą również kompetencje poszczególnych szczebli tego nadzoru i również, jak sądzę, w efekcie nieco zreorganizujemy tą ważną instytucję w taki sposób, aby skuteczniej przeciwdziałać w formule właśnie prewencyjnej takim potencjalnym zagrożeniom. Tutaj mogę powiedzieć jeszcze jedną kwestię, iż w mojej ocenie bardzo wiele czynników, które spowodowały tą katastrofę, to lekkomyślność, bądź też praca, bądź też działanie na granicy prawa albo poza prawem. I nie dziwmy się później, że efektem tych ludzkich działań jest śmierć 65 osób i wiele tragedii, które dotknęły szereg rodzin. Mamy przecież również sieroty, dzieci, które straciły jednego bądź dwojga rodziców. Państwo w tej sprawie, myślę, że postąpiło jak tylko mogło i szybko, i myślę skutecznie. Bardzo wiele ciśnie się na usta pytań, ale myślę, że również szereg odpowiedzi. Myślę, że najbardziej miarodajne odpowiedzi zostaną udzielone zarówno przez komisję badającą tą katastrofę, jak i przez organy prokuratury, które w tej sprawie prowadzą intensywne dochodzenie.
Panie ministrze, pan już tutaj mówił, że będą pewne zmiany w prawie budowlanym, ale przecież wiadomo, że tutaj niewinne były przepisy, tutaj były konkretne osoby, które odpowiadały czy za konstrukcję hali, czy za nadzór nad eksploatowaniem tejże hali. Jakiś właściciel przecież był, ktoś zarządzał tym wszystkim.
Jeśli ten obiekt był projektowany przez osobę, która nie posiadała wystarczających uprawnień, realizację tego zadania powierzono podmiotowi, który dzisiaj już nie istnieje, czyli generalnie jednak firmie z nie tak zwanej pierwszej ligi. Po trzecie, jeśli po pierwszym sezonie eksploatacji tego obiektu, przy pierwszym sezonie zimowym ugięła się konstrukcja, był wykonany bardzo znaczący zakres robót bez jakiegokolwiek zezwolenia Inspekcji Nadzoru Budowlanego w sposób pozaprawny. Dalej wiadomo było, iż funkcjonowanie tego obiektu szwankowało. Przecież do nas też docierają informacje mówiące o tym, iż zarządca obiektu również przewidywał szereg ulg, które można sprowadzić do tak zwanych tanich metrów, czyli tam, gdzie w okresie jesienno-zimowym częściej lała się woda, można było wynająć te części hali na powierzchnię wystawienniczą za niższą cenę. No i przede wszystkim ten brak wykonywania podstawowych obowiązków, które są przypisane takim podmiotom, które administrują obiektami wielkopowierzchniowymi. To jest obiekt, jak wszyscy wiemy, był obiekt o takiej konstrukcji, w której przecież nie mieliśmy spadzistego dachu, lecz taki, który trzeba było w okresie zimowym odśnieżać, zapobiegając nawarstwianiu się warstw lodu i śniegu, które by zagrażały bezpieczeństwu przebywających tam ludzi. I to, że zdarzyło się to na Śląsku w momencie, kiedy na tym obiekcie była prezentacja, wystawa gołębi bliskich sercu mieszkańców Śląska, ale myślę, że i Polski, skupiających ludzi pasji, ludzi, którzy tymi sprawami żyją, to tym bardziej dodaje ten fakt tego tragicznego wymiaru. Zupełnie niepotrzebna śmierć wielu ludzi z tego, iż ktoś nie zrobił paru prostych rzeczy. No, nikt nie wzywa tutaj nikogo do nadzwyczajnych działań, tylko do tego, aby w sytuacjach takich, gdzie można pewne skutki przewidzieć, zachowywać się po prostu poprawnie, zrobić tylko to, do co należy do obowiązków każdego z nas, obojętnie czy przecież jesteśmy właścicielami czy podmiotami, które albo odpowiadamy jako osoby za tego rodzaju obiekt, albo po prostu dbamy o bezpieczeństwo naszych sąsiadów, przechodniów, eksploatując własne domy, bądź odpowiadając za innych, eksploatując obiekty wielomieszkaniowe.
No to, ale przepraszam, panie ministrze.
Ja nie wzywam.
Ale jak jest z tym śniegiem? Czy jest obowiązek właśnie zrzucania śniegu?
Tłumaczyłem to już kilkakrotnie, iż w polskim prawie budowlanym jest to integralna część związana z obowiązkami właścicieli. Bezpieczeństwo konstrukcji obiektu w taki sposób, aby nie zagrażało to życiu i zdrowiu ludzi, jest fundamentalnym obowiązkiem właściciela i zarządcy, i prawo budowlane w tym zakresie ten przepis kształtuje bardzo jasno, przynajmniej do tej pory tak było to oceniane. Jeśli będzie potrzeba, to te obowiązki można doprecyzowywać poprzez wymianę poszczególnych zagrożeń, które mogą wpłynąć właśnie na ocenę wykonywania tych obowiązków właściciela. No, pytanie jest takie, czy mamy w tym polskim prawie zapisywać wszystko. No, Ja urodziłem się w takim domu, w którym mój ojciec nie odwoływał się do prawa budowlanego, prosząc mnie o to, abym odśnieżył chodnik przed domem, żeby osoby, które tam przechodziły, się tam nie potknęły, czy żeby zerwać jakieś sople lodu. No, do tego jest potrzebne trochę zdrowego rozsądku i zwykłej po prostu codziennej uczciwości. Tu nie wzywam do jakichś nadzwyczajnych działań, tylko do tego, żebyśmy po prostu zachowywali się w sposób bardzo racjonalny i życzliwy w stosunku do osób, naszych sąsiadów, tych, którzy przechodzą właśnie pod naszymi oknami. To są rzeczy bardzo prozaiczne, ale przechodząc do spraw bardziej zasadniczych, to rzeczywiście w polskich warunkach klimatycznych, kiedy w ostatnich, zwłaszcza 10-9 latach, wybudowano bardzo wiele obiektów wielkopowierzchniowych o konstrukcji no jednak bardzo odmiennej od warunków polskich, to ten stan musi budzić zaniepokojenie w zmianie prawa budowlanego, który zostanie wniesiony na posiedzenie Rady Ministrów. Będzie obowiązek prawny właściciela obiektu, którego powierzchnia dachu przekracza 1000 metrów, do tego, aby w ciągu roku musiał dwukrotnie przeprowadzić okresowe kontrole stanu technicznego w okresie po zimie i w okresie jesiennym przed kolejnym sezonem zimowym. To również będzie nakładało przede wszystkim te obowiązki na tych właścicieli, te podmioty i zarządców, którzy eksploatują obiektami wiele bardziej większymi, bo to jest przecież właśnie ta próba i zamiar osiągnięcia tego pozytywnego efektu dla ludzi. Każdy, prawie że kolejny dzień tej zimy przynosi dodatkowe informacje o tym, iż te obiekty i jednorodzinne, i niektóre obiekty przemysłowe stanowią zagrożenie, czy niektóre nawet uległy uszkodzeniom. W tej sprawie wielokrotnie władze państwowe się wypowiadały, i ministerstwo, i główny inspektor nadzoru budowlanego, i wojewodowie, i wcześniej minister spraw wewnętrznych i administracji. No myślę, że ta dawka ostrzeżeń, przestróg i próśb kierowanych do obywateli, ale w szczególności do podmiotów gospodarczych, była już wystarczająca i pozostawiam bez komentarza ten fakt chorzowski, bo tam na pewno doszło do zaniedbania obowiązków.
Bardzo serdecznie dziękuję, panie ministrze. Na ten temat bardzo dużo i pan wypowiadał się i myślę, że to dzisiaj zostawimy. Natomiast ja chciałbym pana zapytać o pana odczucie w związku z tym, że wczoraj w Sejmie była debata na temat 100 dni, które minęły rządu pana premiera Kazimierza Marcinkiewicza, którym pan jest ministrem, i to, że SLD nie znalazło nic pozytywnego w dokonaniach tego rządu, a więc i pana. No, jakoś tam się nikt chyba nie dziwi, ale postawa Platformy Obywatelskiej, która praktycznie jest odnośnie tego taka sama, a może nawet w niektórych wypowiedziach jeszcze bardziej dalej idąca na nie. Dlaczego? Jak pan uważa? Czy rzeczywiście człowiek dobrej woli nie mógłby się niczego dobrego dopatrzeć?
No, ponoć w polityce nie można się niczemu dziwić, natomiast ja akurat tego poglądu nie podzielam, bo myślę, że ten okres ostatnich ponad 100 dni rządu pana premiera to jest jednak okresem innego stylu rządzenia niż w poprzedniej kadencji, uczciwości w polityce, mówienia ludziom takiego stanu rzeczy, który odzwierciedla prawdę. Mówienia o sprawach polskich w sposób bardzo zwyczajny, ale mówienia to w sposób taki, w którym opinia publiczna przecież nie jest okłamywana, nie jest tutaj, jak sugerują niektórzy przedstawiciele jednego czy drugiego ugrupowania opozycyjnego także. To jest jakaś, nie wiem, propaganda, którą prezentuje premier. Ja mogę tylko się z tego cieszyć jako obywatel, jako minister, że szef rządu ma tak wysokie poparcie społeczne, bo to jest nasz i jego przede wszystkim wspólny wysiłek. Jest wiele dokumentów programowych rządu, które już ujrzały światło dzienne, które będą teraz owocem dalszych prac Rady Ministrów, poszczególnych resortów. Przecież nie chcemy robić nic innego, jak wprowadzać taki system i z jednej strony praw obywatelskich, ale i obowiązków, które będą bardzo się równoważyły i w gospodarce, i w życiu społecznym, w polityce państwa wobec młodego pokolenia. Przecież znaczący problem, który przez wiele lat nie był rozwiązany, czyli wsparcie i to realne państwa w systemie dożywiania dzieci w szkołach, to zostało rozwiązane po raz pierwszy w tym roku i myślę, że to jest dopiero początek kontynuacji właśnie takich zagadnień, które nie będą później gdzieś w ogonie spraw, nad którymi władza publiczna pracuje. To też nie jest tak, że każdy minister i premier odpowiada za wszystko, ale część tych obowiązków została przeniesiona wiele lat, już kilkanaście lat temu na poziom samorządów. Mieliśmy reformę ustrojową, gdzie też znaczna część kompetencji została przeniesiona na poziom władz regionalnych i tu jest przecież pełna możliwość oceny każdego wójta, burmistrza, każdego marszałka sejmiku, ale i możliwość oceny premiera i każdego ministra za tą część, za którą każdy z nas ponosi odpowiedzialność. Nie ma osoby, nie ma tym bardziej przedstawiciela władzy publicznej, który by mógł powiedzieć, że on od tej odpowiedzialności może się uchylić. No i tak bym podsumował ten okres 100 dni, bo to jest odpowiedzialna postawa rządu i każdego z nas, aby ten harmonogram prac, który został ogłoszony na początku prac rządu, został realizowany z pełną konsekwencją i tutaj można powiedzieć tak, że spodziewać się można wiele krytyki, ale ta krytyka, która by odnosiła się do własnych błędów albo niedociągnięć, przecież będzie przyjmowana i to prezentujemy za każdym razem, oczekując takich uwag, ale nie możemy się zgodzić z jakimiś zupełnie absurdalnymi czy napastliwymi atakami, które nie mają żadnego odzwierciedlenia w faktach. Nie może być tak, że każdego dnia rozpoczynamy pracę od zastanawiania się, ile należy wysłać sprostowań do takiego czy innego medium, które w taki albo inny, nierzetelny sposób oceniło pracę. Tutaj pozostawiam to też bez komentarza, aczkolwiek myślę, że ta postawa rządu, jeśli chodzi o politykę medialną i otwartość, z jaką rząd pracuje, jest też pewnym czytelnym sygnałem dla wszystkich mediów, dla mediów i komercyjnych, i rozgłośni radiowych, dla każdej stacji, która ma prawo oczekiwać różnych komentarzy i dokumentów od przedstawicieli władzy publicznej i oczekujemy tego, aby te fakty były po prostu rzetelnie prezentowane. Też nie mówię tutaj nic nadzwyczajnego.
Rozumiem. Panie ministrze, to może przejdźmy do pańskiego podwórka. Co się udało już panu zrobić właśnie w Ministerstwie Transportu i Budownictwa?
No, ja bym powiedział tak, to jest resort kilku działów gospodarczych, od właśnie transportu, budownictwa, ale i łączności gospodarki morskiej. Bym powiedział po pierwsze na pewno wiele działań, które są związane z rozwiązywaniem bardzo palących spraw bieżących, zwłaszcza jeśli chodzi o takie segmenty jak kolej, jak polityka transportowa państwa. No, wcześniej oczywiście budżet na rok 2006, ale z tych dotychczasowych efektów po pierwsze wymieniłbym skorygowany pod kątem wykonalności plan rzeczowy realizacji inwestycji drogowych na rok 2006, wysiłek resortu i rządu, aby pomimo odziedziczonego budżetu po naszych poprzednikach nakłady na polskie drogi państwowe były większe niż w roku 2005. To jest również wysiłek związany z zaplanowaniem i ogłoszeniem w miesiącu grudniu planu realizacji najważniejszych inwestycji drogowych do roku 2013, czyli do tego okresu, w którym Polska musi również poza środkami budżetowymi wykorzystać środki europejskie. I to zostało zaprezentowane publicznie przez pana premiera tutaj z moim udziałem kilka tygodni temu i do tych prac teraz podchodzimy z należytą powagą. Drugi aspekt, czyli ten drugi dział, bardzo ważny w resorcie budownictwo, on znalazł na razie odzwierciedlenie w pierwszym elemencie programowym budownictwa, czyli w projekcie ustawy o pomocy państwa dla rodzin w nabywaniu własnego mieszkania i to jest również związane z środkami, jakie budżet musi zagwarantować w roku 2006 i w latach następnych na ten program. Ta oferta, która została przygotowana w tej ustawie, myślę, że będzie najlepszym produktem, z którego będą bardzo, jak myślę, w wielkiej liczbie korzystały polskie rodziny, te, które poszukują na tym rynku właśnie dobrej oferty, która może pomóc im w nabyciu własnego mieszkania o charakterze własnościowym na zasadzie kredytu hipotecznego, który jest najbardziej dogodny, jeśli on uzyskuje znaczące wsparcie państwa. To jest problematyka również właśnie związana z przygotowaniem wielu decyzji, które zapadną w najbliższych tygodniach, jeśli chodzi o model inwestowania w nowe polskie autostrady, w drogi ekspresowe, w tutaj umocnienie pozycji finansowej polskiej kolei, która jest dzisiaj w dramatycznie trudnej sytuacji z odziedziczonymi ogromnymi długami. To jest taki projekt, który po pierwsze nie będzie w praktyce realizacją wcześniej ogłaszanych potencjalnych prywatyzacji niektórych spółek grupy PKP niezależnie od ich dzisiejszej ceny, czyli to jest polityka, która zmierza do umocnienia wartości spółek kolejowych i przede wszystkim zwiększenia oferty dla pasażerów. W ostatnich latach prawie nie mówiliśmy o tym, co możemy na tym rynku transportowym zaoferować w inny sposób polskim obywatelom i chcemy to robić skuteczniej w bieżącym i najbliższych latach. Myślę, że jeśli chodzi o całość zagadnień w transporcie, to bym powiedział, że to jest na pewno polityka, która w swojej istocie ma na pierwszym miejscu zabezpieczać dobro wspólne, czyli jeśli mają być w Polsce autostrady płatne, to owszem, ale wtedy, jeśli państwo będzie prowadziło politykę niskiego myta na tych autostradach, a nie dawało koncesje i podpisywało umowę za wszelką cenę, niezależnie później od skutków, jakie one będą przynosiły, które, co trzeba powiedzieć, są skutkami na kilkadziesiąt najbliższych lat. I takie przykłady, w których są prowadzone inwestycje drogowe na kwoty, które budzą poważne wątpliwości, to my nie mamy zamiaru kontynuować tego dotychczasowego procesu. I tu mówimy przecież uczciwie. Od samych tych zapowiedzi to widzimy również, iż ten potencjalny rynek oferentów, którzy zgłaszają się choćby w toczących się do tej pory prekwalifikacjach, się rozszerzył. I myślę, że to jest również właśnie ta praktyczna odpowiedź podmiotów gospodarczych polskich czy zagranicznych, którzy oczekują od tego, że w Polsce po prostu będzie uczciwa konkurencja. Nie będzie tutaj decyzji, które zapadają w miłej atmosferze, ale z tragicznymi skutkami dla finansów publicznych.
Panie ministrze, właśnie chodzi o autostrady. Polska chyba była jednym z pierwszych krajów, gdzie była ustawa i już była wyznaczona jakaś tam cena chyba za kilometr, przy czym jeszcze kawałka autostrady chyba, kiedy ta ustawa była, o ile dobrze pamiętam, to nie było. Teraz mamy kilka odcinków płatnych autostrady i okazuje się, że czasem, o ile dobrze pamiętam, teraz między Katowicami a Krakowem dwa razy musimy się zatrzymać, musimy zapłacić 13 chyba teraz złotych gdzieś od nowego roku. Pod Poznaniem od września, jak się wjedzie we wrześni, no trzeba zapłacić dwa razy po 11. W tym roku jeszcze nie jechałem, być może już trochę więcej. I teraz słyszymy, że właśnie to, co pan powiedział, że rząd i pan jako minister zamierza zmienić system inwestowania, budowy autostrad. Dlaczego? Czy jeżeli mógłby pan podać konkretny przykład, dlaczego, gdzie są straty?
Opinia publiczna, nasi obywatele oczekują skuteczności po stronie państwa w sprawach drogowych. I dzisiaj model wygląda w taki sposób, iż decyzje koncesyjne, które zostały wydane przez państwo na rzecz prywatnych podmiotów, które zobowiązywały się do realizacji w określonych terminach odcinków autostrad, one przecież zapadły prawie 10 lat temu. Jeśli efektem tych ostatnich 10 lat jest niecałe 350 km autostrad w Polsce, no to trzeba zadać pytanie, czy jest to system skuteczny. Na pewno nie, dlatego że wiele z tych koncesji, które zostały wydane właśnie 10 lat temu, to te inwestycje do tej pory się nie rozpoczęły i nie może być tak, że jest to swoista taka zamrażarka interesów, które jednak przecież procentują, bo wielkość tutaj gwarancji Skarbu Państwa w tych ostatnich latach w stosunku do tych prywatnych podmiotów wzrosła. Ona na początku była prawie że nieobecna, ta okoliczność, za którą państwo, że tak powiem, jeszcze odpowiadało, i cały system polegał na tym, że państwo odpowiadało za przygotowanie terenów, za ich wykup, za przygotowanie projektów, za udostępnienie tych ciągów przyszłych autostrad podmiotom gospodarczym, które miały zapewnić finansowanie, realizację autostrady i później eksploatację. I porównanie efektów autostradowych, czyli efektów w cenie jednego kilometra autostrady wybudowanej w systemie tradycyjnym, czyli z udziałem budżetu czy środków pożyczkowych i bezpośrednim zaangażowaniu państwa tymi odcinkami, które zostały wybudowane w tym systemie prywatnym, jest zdecydowanie niekorzystna dla tego modelu koncesyjnego, który w Polsce został wprowadzony. I my nie mamy zamiaru, tak jak powiedziałem chwilę tutaj wcześniej, żeby ten stan rzeczy w takiej formule kontynuować. Jeśli mogę dodać do tego jeszcze jedno, iż w ocenie również ekspertów europejskich, czy na przykład Europejskiego Banku Inwestycyjnego, te nasze poglądy, które przekładają się na program i na tą wizję, z którą wychodzimy do opinii publicznej, są pozytywne i również te środowiska widzą w tym po raz może pierwszy od jakiegoś dłuższego czasu ten fakt, iż władza publiczna dba po prostu też o racjonalność wydawania środków, to dla nas jest powód do satysfakcji, ale też do kontynuowania tego wysiłku. I tutaj również mogę zapowiedzieć, iż takim podmiotem, który będzie podlegał, myślę, bardzo sensownej i przemyślanej reorganizacji wewnętrznej, będzie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, której struktura właśnie zostanie dopasowana do tych priorytetów rządowych, które zostały zapowiedziane przez rząd, czyli do przeprowadzenia i zrealizowania do końca tej dziesięciolatki autostrady A1 północ-południe i do kilku najważniejszych inwestycji priorytetowych, które oceniamy jako wielką szansę dla bardzo dobrego i zrównoważonego rozwoju różnych części naszego kraju. To jest pole do decyzji strategicznych, konsekwencji w ich realizacji, a poza tymi bardzo ważnymi strategicznymi decyzjami i projektami jest przecież jeszcze wiele, wiele inwestycji, które są realizowane we współpracy z konkretnymi miastami, samorządami wojewódzkimi. To jest oczywiście ogromna i ważna kwestia budowy wielu obwodnic miast. Ten układ drogowy w Polsce, który mamy dzisiaj, no jest bardzo czasami niekorzystny dla infrastruktury drogowej z uwagi na to, iż ruch tranzytowy odbywa się przez centra wielu miast i tutaj ten wysiłek jest systematycznie podejmowany. To jest również dbałość o to, aby ta sieć dotychczasowa była odnawiana jak najlepiej. To jest w roku bieżącym zapowiedź, można powiedzieć, modernizacji i wzmocnienia nawierzchni na 2000 km polskich dróg krajowych, nie licząc tutaj również zaangażowania samorządów wojewódzkich, miast i powiatów na swojej sieci drogowej, bo przecież to też jest znaczący inwestor.
Panie ministrze, może porozmawiam o konkretnym przykładzie. Jako laik nie wiem, dlatego pytam człowieka, który wie. Mamy jednego koncesjonariusza, o ile dobrze pamiętam, Kraków, w Katowice, Stalexport. Dostajemy tam ten kwitek, prawda? Te 13 zł. Jedziemy do Wielkopolski i tam jest pan Kulczyk. On jest koncesjonariuszem i oczywiście każdy, kto tam jedzie, płaci pieniądze. Pan już powiedział, panie ministrze, że to państwo musiało przygotować plany, wykupić tereny i teraz... Czy na tym, że tak powiem, rola państwa, jak chodzi o płacenie, czy tam wydatkowanie finansów się skończyła i teraz tylko od pana Kulczyka konkretnie bierze tylko podatki z zysków, bo tam, no, ja nie wiem, czy są, ale samochody jeżdżą, czy jeszcze ten państwo model... ma jakieś zobowiązania względem...
Ten model, który funkcjonuje na tych dwóch odcinkach autostrad płatnych, tak jak powiedziałem, wybudowany w systemie koncesyjnym, on dzisiaj nie prowadzi do skutku takiego, w którym część opłat z tych pobieranych od użytkowników wpływałaby do na przykład Krajowego Funduszu Drogowego i zasilała ten fundusz w środki na realizację nowych inwestycji. Tu mamy jeszcze do czynienia z sytuacją taką, w której te umowy, które zostały zawarte, one również niosą dodatkowe koszty wynikające z wprowadzonej przez poprzedni rząd nowelizacji ustawy o autostradach płatnych, gdzie w tym roku z tytułu rekompensat na te dwa odcinki autostrad Krajowy Fundusz Drogowy będzie zwracał im około 300 kilkudziesięciu milionów złotych za przejazdy samochodów ciężarowych powyżej 3,5 tony, czyli to jest też dodatkowe źródło finansowania tych podmiotów, ale jeśli chcemy doprowadzić do lepszego skutku w postaci tańszego myta, to tego modelu przecież nie można w tak prostym, jak dzisiaj to rozumiemy, sposobie kontynuować, bo wyobraźmy sobie, że ta dzisiejsza sieć autostrad płatnych w Polsce byłaby zdecydowanie większa, no to wówczas, gdyby przyjęto takie rozwiązania ustawowe, to przecież budżet państwa by się zawalił, nie byłoby żadnych środków na budowę nowych dróg, no to jest system zdecydowanie niekorzystny również dla kierowców, którzy mają uzasadnione pretensje, iż te warunki, na jakich państwo zawarło umowy z tymi podmiotami, no wpływają przecież na wielkość ceny.
To znaczy, czy ja dobrze zrozumiem, panie ministrze, poza tymi opłatami rząd czy państwo polskie jeszcze ponad 300 milionów
w tym roku
musi dopłacić do tych dwóch odcinków autostrad, tak? Te opłaty są za nimi i to jeszcze zrobiono poprzedni rząd. Czy było jakieś racjonalne uzasadnienie zmiany ustawy?
Znaczy, to tam oczywiście było uzasadnione tym, iż zastrzeżenia były co do sposobu pobierania opłat od przewoźników, którzy prowadzą transport samochodowy dla samochodów ciężarowych powyżej 3,5 tony, ale tu chodzi o to, że określono taką wielkość rekompensat w wysokości 70% stawki. I tu nie jest kluczowy problem, że jakaś forma prawna po to, aby uniknąć tych wątpliwości, nie powinna być wdrożona, czy jakieś rozwiązanie prawne, ale tu chodzi o to, że na wniosek poprzedniego rządu, na wniosek Sojuszu Lewicy Demokratycznej została ustalona taka wielkość rekompensat. A przypominam, iż propozycja pierwotna zasadzała się na tym, iż 100% stawki miało być zwracane, czyli ta wielkość po prostu wydatków w roku bieżącym byłaby jeszcze znacząco większa. Przecież za 300 milionów złotych można wybudować dzisiaj obwodnicę Wrocławia, bo to jest akurat wielkość nakładów, które budżet państwa daje na tą jedną inwestycję, no ogromnie ważną na przykład dla Dolnego Śląska, albo sfinansować wykup wielu tysięcy hektarów terenów pod niektórymi projektowanymi drogami krajowymi czy ekspresowymi. Że my tylko widzimy te zagrożenia i nie chcemy, aby nasze dzieci, nasi wnukowie oglądali się kilkadziesiąt lat do tyłu i mówili, dlaczego nasi poprzednicy podjęli takie karygodne rozwiązania, które niosą, tak jak powiedziałem, skutki na kilkadziesiąt lat. No, system gwarancji, który budżet Skarb Państwa udziela w tym dotychczasowym modelu, jest systemem na kilkadziesiąt lat. No przecież mamy też,
to znaczy,
mamy
też, panie ministrze,
mamy też przykład przecież z ostatniego roku, taki, w którym jeden z koncesjonariuszy zwrócił się o przedłużenie pewnych warunków związanych z określeniem docelowej jeszcze tutaj umowy o 15 lat do roku 2052. No.
To już nie tylko myśli o sobie, ale o swoich wnukach.
Ja tego już nie powiedziałem, tak może, wygląda, i prawnukach, może i o prawnukach.
No może i to znaczy, że to nie jest tylko w tym roku ponad 300 milionów, ale i w kolejnych, przez wiele kolejnych lat.
To jest również sytuacja taka, w której której jedno z rozwiązań prawnych, które zostało zapisane w jednej z umów koncesyjnych, również sprowadza się do wzięcia przez państwo na siebie ryzyka ruchu na tej autostradzie. Jeszcze w sytuacji takiej, w której określono bardzo wysoki koszt ceny jednego kilometra tej autostrady, no to efektem musi być wysoka cena tej opłaty dla kierowcy przejeżdżającego na tym odcinku, a jeśli tych pojazdów będzie mało, no to wówczas poniżej określonego pułapu ruchowego państwo będzie ponosiło codzienne koszty związane z pokrywaniem tej różnicy finansowej, która wynika z tego poziomu, który został określony w umowie, a to tym rzeczywistym stanem, jaki po prostu jest faktycznie realizowany w związku z eksploatacją autostrady. I to są również prognozy, które wskazują na to, iż takie ryzyko, one niesie skutki roczne powyżej stu kilkudziesięciu milionów złotych na odcinku niecałych 100 kilometrów. No przecież to jest kolejny przykład, który budzi nasze wątpliwości, ale też na to przecież nie mamy wpływu, bo to są zobowiązania podpisane przez miarodajnych przedstawicieli państwa w stosunku do drugiego podmiotu i żeby to rozwikłać, to nie jest tutaj możliwe jakieś proste rozwiązanie i jedna decyzja ministra czy rządu, aby tego rodzaju zobowiązanie uchylić.
Panie ministrze, czy taką sytuację można nazwać patologiczną według pana?
To jest patologia po prostu, która przede wszystkim jest związana z brakiem dbałości o dobra wspólne po stronie publicznej. Bo ja się nie wypowiadam w kwestii takiej, w jaki sposób prywatne podmioty określają swoje własne tutaj interesy, czy w jaki sposób chcą kształtować zysk, poprawić swoją kondycję przy okazji gospodarczej, ale patologia na pewno była po stronie publicznej, która nie umiała doprowadzić do tego, by ten przyszły, nieodległy interes setek tysięcy kierowców był respektowany po to, żeby było to poczucie bezpieczeństwa, które polega na tym, iż państwo nie doprowadza swoich obywateli do sytuacji takiej, w której muszą później w ostateczności oni zapłacić tą ostateczną cenę za złe i szkodliwe skutki decyzji rządu, które mogą albo zapadły wiele, wiele lat wcześniej czy niedawno. I na to zwracamy uwagę.
Panie ministrze, czy podobnych sytuacji w tym pana ministerstwie, w tych sprawach, którymi, bo to jest bardzo szeroka dziedzina, czy jest więcej?
No ja bym tutaj wskazał, warto tutaj wykorzystać wizytę w telewizji, żeby powiedzieć również publicznie o tym, co rząd chce zmienić w ustawie o zamówieniach publicznych, bo dzisiaj mamy sytuację taką, iż ustawa, która została przygotowana również w poprzednim parlamencie przy wielu protestach ekspertów, którzy bardzo krytycznie bądź skrajnie krytycznie oceniali rozwiązania prawne w tej ustawie, aby ta ustawa mogła być zmieniona i służyć realizacji zwłaszcza inwestycji celu publicznego, gdyż dzisiaj dochodzi do sytuacji takich, w których przetarg na przykład na budowę odcinka autostrady na A4 między Zgorzelcem a Krzyżową na 1 200 000 000 zł został unieważniony dlatego, iż zespół arbitrów w Urzędzie Zamówień Publicznych stwierdził, iż wymóg po stronie wykonawcy doświadczenia w realizacji mostów jest nieprecyzyjnym sformułowaniem, bo powinno to być rozszerzone obiekty mostowe. I drugi element formalny, jak na przykład oczywisty dla wielu znawców obowiązek posiadania przez wykonawcę inżynierów, którzy legitymują się określonymi specjalnościami po to, żeby prowadzić bardzo dobrze całą inżynierię finansową, techniczną projektu, jest jakimś wymogiem, który zawęża konkurencję. No, sytuacja jest niedopuszczalna, gdzie po raz drugi taka decyzja o unieważnieniu przetargu opóźnia realizację odcinka autostrady, na który są środki finansowe. W tej sprawie również zabrał głos pan premier i myślę, że będzie to również pilna potrzeba i okazja do zasadniczych tutaj rozstrzygnięć w praktyce, jaką Urząd Zamówień Publicznych w Polsce stosuje wobec instytucji również publicznych, które wykonują budżet, chcą go realizować jak najbardziej poprawnie, natomiast napotykają na sytuację takiej, w której to w ostateczności zwycięża nie interes publiczny, ale interes prawny takiej czy innej kancelarii, którą posiłkuje się wykonawca po to, żeby sparaliżować dla zasady proces inwestycyjny. No, czy to służy naszym obywatelom? No, myślę, że odpowiedź nasuwa się sama, że co najmniej nie.
No i jeżeli ktoś, każdy człowiek dba o jakieś dobro, jeżeli nie o publiczne, to pewnie o własne.
To też jest asumpt do tego, by tutaj snuć różne rozważania, ale żeby w tej sprawie miarodajnie się wypowiedzieć, to myślę, że analiza kilku co najmniej przypadków w wielu przedsięwzięciach inwestycyjnych, które są finansowane z budżetu i przyczyn, które są związane z paraliżem tych inwestycji, pokaże opinii publicznej, jaka jest tutaj prawda i jaki zwycięża interes tutaj. Nie zwycięża tutaj interes publiczny w tych kwestiach, a czasami się wydaje, że niektóre rozwiązania prawne, które znalazły się na przykład w ustawie o zamówieniach publicznych, w ustawie o zamówieniach publicznych, czy na przykład w ustawie o ochronie środowiska, zostały tam wpisane przez osoby, które dzisiaj korzystają z tych rozwiązań, prowadząc działalność doradczą, żerując na tych skomplikowanych procedurach i, że to było ciekawie, wywodząc się również z tych instytucji, które są współodpowiedzialne za realizację
to znaczy,
takich inwestycji.
Czy ja dobrze rozumiem, panie ministrze? To znaczy, że ktoś kiedyś miał wpływ na tworzenie prawa, stworzył prawo, pracował w jakiejś instytucji.
Takie są fakty.
A teraz jest doradcą w tych
takie
kwestiach,
są tak? Fakty. Takie są fakty. Ja znam również instytucje komercyjne, w których kierownictwo składa się z byłych, wysokich urzędników, przedstawicieli na przykład Urzędu Zamówień Publicznych, którzy mają dodatkowe uprawnienia wynikające z pewnych rozwiązań prawnych po to, aby wyłączać niektóre podmioty ze stosowania procedur ustawy o zamówieniach publicznych jako tak zwany podmiot atestujący. No to jest tylko pewien przykład. Ja nie mówię, że to powinno za każdym razem prowadzić do patologii, ale sama taka sytuacja, w której podmiot gospodarczy jest kształtowany przez osoby, które kiedyś kierowały taką ogromnie odpowiedzialną instytucją za wydatkowanie środków publicznych, no budzi tutaj zasadnicze wątpliwości i też będzie wymagała wyjaśnień, bo takich przykładów może być nieco więcej.
Nie chcę pytać, panie ministrze.
A ja na to też nie chcę na razie odpowiadać.
O co chodzi, o jaki podmiot chodzi? Moglibyśmy bardzo długo rozmawiać, ponieważ dziedzina bardzo szeroka, ale ja poproszę teraz o krótki przerywnik muzyczny, a potem myślę, że panie ministrze poprosimy, czy dopuścimy do głosu naszych proszę widzów bardzo i słuchaczy. Drodzy państwo, pan minister Jerzy Polaczek, minister transportu i budownictwa, jest naszym gościem. Po chwili przerwy wrócimy do rozmów z panem ministrem. Serdecznie zapraszam. Drodzy Państwo, oczywiście czekamy na Państwa telefony, jesteśmy w studiu telewizyjnym. Ja chciałbym jeszcze przypomnieć numer do naszego studia do Torunia, kierunkowy 056. Dla mieszkańców Polski Północnej 657 00 11. Dla mieszkańców Polski Południowej 657 00 12. I dla tych, którzy nas oglądają i słuchają poza granicami Polski 657 00 13 657 00 14. Odbieramy pierwszy telefon Radio Maria Telewizja Trwam. Prosimy bardzo.
Halo?
Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze. Kto mówi?
Szczęść Boże, Stanisław z Lublina.
Witamy Panie Stanisławie.
Proszę Ojca, proszę Pana Ministra. Przede wszystkim chciałem podziękować Panu Ministrowi, jak również i Telewizji Trwam, że po prostu takie rozmowy z politykami się odbywają. Z tymi, których wybraliśmy do pełnienia władzy. No, nie zgadzam się z takimi głosami, które tutaj mówią, że nie powinno być takich rozmów. Ja uważam, że jeśli wybraliśmy rząd, no to ci wyborcy mają prawo również na antenie naszego Radia Maryja, naszej telewizji Trwam, w których tych mediach uczestniczymy, może i w drobnym jakimś tam udziale w kosztach. Także moim zdaniem te osoby, które po prostu wetują tą sytuację, no chyba ja bym określił tak, że Panie, mało mają wspólnego.
Panie Stanisławie, dla nas,
ja
dla
tak
nas
ogólnie, proszę
to
Ojca,
jest sprawa oczywista.
I dziękuję właśnie za ten udział i za ten pobyt dzisiejszy Pana Ministra i uważam, że powinno być więcej takich rozmów. I to jest potrzebne i konieczne. Ja tylko tyle, proszę ojca.
Dziękujemy uprzejmie, panie Stanisławie. Ja może zapytam pana ministra, czy pan minister widzi taką potrzebę, żeby porozmawiać właśnie ze słuchaczami, z widzami?
No przecież my jesteśmy zapraszani do różnych rozgłośni radiowych i stacji telewizyjnych i z moich studni to praktycznie w każdej z telewizji już byłem i zabierałem głos i ja się cieszę, że odpowiadając na to zaproszenie telewizyjne tutaj, telewizji Trwam z Torunia, jestem w stanie tutaj być obecny i przede wszystkim odpowiadać na pytania i ojca tutaj prowadzącego i naszych telewidzów. To jest przecież rzecz taka naturalna i oczywista, że trudno tutaj nie zgodzić się z tymi głosami i telewidza, który taką potrzebę widzi. Jesteśmy do tego, aby po prostu odpowiadać na pytania. Prosimy o następne.
Dziękuję uprzejmie. Nam też zależy bardzo, panie ministrze, żeby niektórzy ludzie nie oglądają innych stacji za dużo, nie słuchają innego radia i żeby oni też mieli możliwość posłuchania tego, jakie są plany konkretnego pana ministra polityka, czy rozmowy z nim. Odbieramy kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maria Telewizja Trwam.
Halo?
Proszę bardzo.
Halo? Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz
mówi
i zawsze.
Marek Krzemiński z Gdańska. Ja konkretniej na temat chcę powiedzieć do pana ministra. W ubiegłej kadencji do Sejmu wpłynął wniosek profesora Bieli projekt ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Chodzi o to, że w tym wniosku jest zawarta taka sprawa, że się przyczyni po wprowadzeniu tego wniosku do, powiedzmy, pod obrady Sejmu, przyczyniłoby się to do uwłaszczenia mieszkań spółdzielczych zbudowanych przed rokiem 90. I ja bym miał taką serdeczną, uprzejmą prośbę, aby, powiedzmy, ten wniosek, ten projekt ustawy wprowadzić pod obrady do Sejmu. Ja zdaję sobie sprawę, że rząd i Sejm aktualnie jest bardzo zajęty różnymi innymi sprawami, ale no, uprzejmie bym prosił, żeby coś takiego można było zrobić.
Dziękuję uprzejmie.
Ja znam ten projekt pana profesora. Chcę tutaj wskazać, iż w poprzedniej kadencji na wniosek PiS-u, tutaj była inicjatywa parlamentarna nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Akurat miałem ten zaszczyt prezentować i prowadzić ten projekt poselski. Taka zmiana częściowa do ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i prawa spółdzielczego została wprowadzona. I tutaj chcę przypomnieć o dwóch faktach. Po pierwsze, w ustawie prawo spółdzielcze wzmocniliśmy uprawnienia członków spółdzielni w stosunku do władz. Umocniliśmy również prawo spółdzielców do otrzymywania informacji od organów spółdzielni. Nie było to takie oczywiste w praktyce. Było to przedmiotem wielu, wielu skarg, wniosków kierowanych do posłów, do klubów parlamentarnych, aby taką sytuację skorygować. Po drugie, zabezpieczyliśmy poprzez przeprowadzenie tego projektu lepszą ochronę praw członków spółdzielni, którzy byli w praktyce zagrożeni faktem, iż decyzja o wykluczeniu danej osoby z członkostwa spółdzielni, ona zapadała już niejako na początku drogi w postaci decyzji zarządu czy rady nadzorczej. Osoba, która występowała później w postępowaniach odwoławczych wewnątrz spółdzielczych i ewentualnie później do sądu, już nie korzystała z tych praw członka spółdzielni, powodowało to ogromne perturbacje i bezbronność tych osób wtedy, kiedy były uzasadnione podstawy, aby rzeczywiście rozpatrzeć ponownie motywy, jakimi kierowały się władze spółdzielni. Mówię, że nie występuję tutaj jako obrońca takich spółdzielców, którzy nie respektują również obowiązków, które wynikają z tego prawa. I to zostało zmienione. Ta ochrona prawna została wprowadzona przez cały okres i czas postępowania wewnątrz spółdzielczego do chwili, kiedy następuje w ostateczności ewentualne rozstrzygnięcie sądowe w postępowaniu już przed organem sądowym. I po trzecie, również wprowadzono nieco korzystniejsze możliwości związane z przekształceniami lokali lokatorskich na spółdzielcze własnościowe i z spółdzielczych mieszkań własnościowych na prawo własności. Oczywiście ten projekt jest obciążony również rozwiązaniami, które przeforsowała w paru miejscach ówczesna koalicja rządząca, przecież klub parlamentarny PiS-u wtedy liczył 40 kilku posłów, ale udało się znaleźć na to w wielu przypadkach większość. I również przypominam, to jest choćby czwarty przykład, kolejny, iż zabezpieczono lepszą ochronę członków spółdzielni w taki sposób, aby opłaty bieżące z tytułu eksploatacji obiektów mieszkalnych, które przecież co miesiąc każdy z nas, jeśli jest członkiem spółdzielni, odprowadza na konto spółdzielni, nie służyły na przykład prowadzonym inwestycjom. I po to, by niektóre zarządy spółdzielni nie sięgały w sposób prosty do tej kasy przysłowiowej, która gromadzi się z tytułu wpłat bieżących, bo to wielokrotnie doprowadzało do tragicznych konsekwencji w postaci upadłości spółdzielni albo utraty płynności finansowej. Znaliśmy przykłady spółdzielni, które były pozbawiane dostaw ciepła czy dostaw wody z tego właśnie, z tego tytułu. Lepsza jest oczywiście była ochrona, jeśli chodzi o obowiązki prawne związane z zaciąganiem zobowiązań przez spółdzielnie i zabezpieczeniem później tych zobowiązań na majątku spółdzielczym. To też jest dodatkowy efekt, ale tutaj chcę powiedzieć, iż w roku bieżącym 2006 jest przewidziany nowy projekt prawa spółdzielczego i zmiany do prawa spółdzielczego, do ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, które wynikają również z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Taki projekt nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, on wpłynie w pierwszym kwartale bieżącego roku i będzie już tą odpowiedzią na wnioski wynikające z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego do ustawy o spółdzielniach.
Ja myślę, że o sprawach budownictwa w ogóle trochę więcej porozmawiamy w tej części radiowej po 21.40. Odbieramy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maria Telewizja Trwam.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Stanisław z Niemiec. Witam serdecznie ojca oraz pana ministra.
Serdecznie.
Kilka słów dotyczących właśnie tych dziedzin, którymi zajmuje się pan minister i doświadczeń, które w Niemczech były już dokonane i z pozytywnym skutkiem. A więc tutaj na przełomie lat 80. i 90. był kolejny problem z mieszkaniami, szczególnie dla tych ludzi, którzy ze wschodniej części Niemiec przyjechali. Jeszcze wtedy rząd kanclerza Kohla sięgnął do bardzo prostych środków. Mianowicie udostępniono rodzinom, młodym rodzinom, które miały jedną, dwójkę bądź trójkę dzieci i więcej, działki na bardzo dogodnych warunkach. Działki budowlane. Jest to promocja budownictwa indywidualnego, rodzinnego i kredyty na zakup tejże działki oraz na budowę tych domów były bardzo dogodne. I ten problem został w dość krótkim czasie rozwiązany. Sprawa druga, jeśli chodzi o Polskę. Do dzisiaj nie jest rozwiązana sprawa własności pod czy to mieszkaniami spółdzielczymi, czyli blokami, czy także innymi nieruchomościami budowlanymi, które są szczególnie na ziemiach zachodnich i północnych, czyli odzyskanych, powinny automatycznie przejść na własność tychże lokatorów, a tak się do dzisiaj nie stało. Wprost przeciwnie, samorządy tłumaczą się, że gdyby to dokonały tego, straciłyby dochody. Czy coś takiego będzie możliwe już dokonanie przez tenże rząd, a także po wygranych, mam nadzieję, przez ten rząd, tę konfigurację polityczną wyborów samorządowych, które się zbliżają. Trzecia sprawa, autostrady. Autostrady były od początku pilnowane ze strony zachodniej, tak aby skorzystać na tym, szczególnie na tych obietnicach ze strony Unii Europejskiej. Wyszliśmy właśnie jak Zabłocki na mydle, co jest dzisiaj widoczne na polskich drogach. Zostały zaniedbane renowacje dróg, które były dotychczasowych zbudowane. Zbudowano ich bardzo niewiele. Zmiana ustawy o zamówieniach publicznych jest konieczna. Między innymi wbudowanie tam pewnego prawnego zabezpieczenia, bo jedna z pana koleżanek z rządu mówiła tutaj, że nie jest możliwe, w radiu właśnie Maryja, nie jest możliwe udowodnienie temu, który stara się o wygranie przetargu, że kłamie. No coś takiego można zrobić. Szczególnie ten trik, jeśli chodzi o budownictwo, jest bardzo znany. Mianowicie wielkie koncerny i korporacje zagraniczne sztucznie zaniżają cenę przyszłej wykonania przyszłej inwestycji, a w trakcie podrożają wszystko i stąd między innymi to ślimacze tempo budowy dróg w Polsce. Ja już nie mówię o tym, że budowę dróg
Panie jak... Stanisławie, przepraszam bardzo, chciałbym, bo pan kilka wątków tutaj poruszył, żeby pan minister zdążył jeszcze w tej części audycji się do tego odnieść.
Bo dobrze, proszę ojca, pomiędzy Wrocławiem a Opolem.
Tak?
Pomiędzy Wrocławiem a Opolem jest wygrały koncerny niemieckie, między innymi Strabag AG, już drugą przebudowę tejże autostrady. Dlaczego tak się dzieje? Tym bardziej, że ten koncern nie został ukarany za bezprawne wyrębywanie drzew wzdłuż budowy autostrady. Na tym skończę. Dziękuję i do usłyszenia.
Dziękuję uprzejmie. Bardzo proszę.
Wątków były tutaj cztery. Nie wiem, czy na wszystkie tak precyzyjnie teraz odpowiem, ale po pierwsze, jeśli chodzi o kwestię tworzenia atrakcyjnych warunków dla inwestowania w budownictwo mieszkaniowe, to jest pierwotny obowiązek samorządów terytorialnych. Tutaj nikt nie zastąpi burmistrza, prezydenta czy wójta oraz rady miasta czy powiatu od przygotowania i przeprowadzenia dobrego planu zagospodarowania przestrzennego, który by uatrakcyjniał tereny pod budownictwo mieszkaniowe. Tu mogą być różne systemy preferencji. Ja bym tutaj wskazał na takie, w którym miasto prowadzi bardzo systematyczną politykę związaną z rozbudową infrastruktury towarzyszącej, która również może prowadzić do tego, że w określonych sytuacjach przyszli właściciele, włączając się w proces tych inwestycji, później partycypują w ich kosztach, ale równocześnie miasto prowadzi bardzo dobrą politykę cenową na tych obszarach. Po drugie, w rozwiązaniu, które przyjęliśmy teraz w rządzie, w ustawie o pomocy państwa dla rodzin w nabywaniu własnego mieszkania, są tam przewidziane również kredyty z wsparciem państwa również na budownictwo jednorodzinne pod określonymi tutaj warunkami metrażowymi. Oczywiście nie chodzi nam o to, żeby doprowadzić do sytuacji takiej, w której finansowany będzie inwestor, który buduje sobie willę z basenem, ale rodzina, która chce na terenie małego miasta czy na wsi również skorzystać z pomocy państwa, bo tam budownictwo jednorodzinne jest zasadą. I po trzecie, nie dalej jak kilka dni temu przygotowaliśmy w resorcie wstępną propozycję definicji budownictwa objętego polityką społeczną. No jest to bardzo istotna zmiana w ustawie o podatku od towarów i usług. Dlaczego? Dlatego, że chcemy, aby tą polityką społeczną w budownictwie objąć jak najszerszy zakres tego budownictwa. Wyłączamy z tego zakresu takie budownictwo właśnie willowe powyżej 350 metrów kwadratowych z takimi obiektami towarzyszącymi właśnie jak baseny kryte, jak korty tenisowe i tak dalej, ale ma to znaczenie, dlatego że po roku 2007 Polska, gdyby nie przyjęła takich rozwiązań, no traci w tym okresie przejściowym tą dzisiejszą 7-procentową stawkę VAT-u w budownictwie, która jeszcze w znaczącej części obowiązuje. Po trzecie, jeśli chodzi o kwestie tutaj autostradowe, które o ustawę o zamówieniach publicznych, to ja właśnie wcześniej już w tych moich wypowiedziach wskazałem na to, że ta ustawa o zamówieniach publicznych musi być odwrócona po prostu przodem do inwestorów. Ona nie może być instrumentem rozgrywek, niekończących się po prostu procedur, które w sytuacji takiej, gdzie państwo chce wydać środki w budżecie, a jeszcze wesprzeć to albo środkami pożyczkowymi czy europejskimi, jest w wielkiej pułapce. Inwestorzy, czy wykonawcy bardziej na odcinkach autostradowych do tej pory, owszem, to były i są firmy zagraniczne, dlatego że rynek polskich firm budowlanych został w większości przejęty przez kapitał zagraniczny i tutaj można powiedzieć, że wcześniej traktowano to jako bardzo taki liberalny pogląd, który w efekcie powinien doprowadzić do tego, że przejmie się tutaj pewne wzorce tutaj zachodnie w procedurach inwestycyjnych, w doświadczeniu i tak dalej. Natomiast no, można powiedzieć tak, niekoniecznie z tym szły w parze efekty w postaci kształtowania na przykład na polskich uczelniach wyższych technicznych kadry polskich inżynierów, młodych ludzi, którzy znajdowaliby akurat w tych firmach pracę. No niejednokrotnie tutaj przecież te podmioty, ja nie mówię tutaj akurat o wielkich odcinkach dróg, które byłyby budowane, czy powiedzmy tych inwestycjach, które do tej pory zrealizowane były, że byłyby to firmy w walizce, ale mieliśmy już przypadki takie właśnie w robotach budowlanych, czy w robotach drogowych, gdzie wygrywały to rzeczywiście firmy, które nie posiadały potencjału wykonawczego w Polsce, dysponowały środkami finansowymi, a jako podwykonawcy oczywiście tutaj występował średni czy mniejszy podmiot polski, który jeszcze z tego tytułu, iż wygrywała na przykład cena dumpingowa, niekoniecznie partycypował w jakichkolwiek tutaj zyskach, które by pozwalały mu rozwijać miejsca pracy, modernizować sprzęt i tak dalej. Pojawił się tutaj też wątek związany z jakością w budynkach oddawanych, mieszkalnych, czy w obiektach przemysłowych. No, się ustawa o zamówieniach publicznych preferuje tą najtańszą cenę i to powoduje, iż w przypadkach robót budowlanych zwycięża oprócz tej niskiej ceny też niska jakość materiałów budowlanych. I my to chcemy również zmienić, dlatego że łatwa architekturze, polska myśl architektoniczna, ona powinna zacząć na nowo być wbudowywana, wpasowywana w polską przestrzeń, w rozwiązania w miastach, w rozwiązania obiektów przemysłowych. My nie możemy być tylko i wyłącznie importerami technologii konstrukcji, które może są dobre, ale w krajach śródziemnomorskich, które nam specjalnie nie pasują, no, tworzą po prostu pole do wielkiej krytyki, zresztą bardzo uzasadniono, a w ostateczności czasami przyczyniają się te rozwiązania do zagrożenia albo katastrofy budowlanej. Tutaj wracamy niejako do początku tej dyskusji. Myślę, że będzie okazja te wątki niektóre kontynuować w radiu. Ja tutaj jestem oczywiście jak najbardziej otwarty, żeby takie problemy były stawiane, bo one też służą do sformułowania dobrych odpowiedzi i takiego szczególnego jednak i innego niż do tej pory wysiłku, żeby poza interesami prywatnymi był jednak odzwierciedlany ten interes, jak to mówi się w poglądzie liberalnym, podatników. No, milionów polskich obywateli, którzy płacą podatki i którzy oczekują i mają prawo oczekiwać do tego, że władza publiczna powinna dbać o takie rozwiązania, które nie przyczyniają się do spustoszeń na rynku pracy, w polskiej przestrzeni, właśnie w prowadzeniu inwestycji, w wydatkowaniu środków i wielu, wielu innych elementach, które składają się na bezpieczne i przyjazne państwo służące swoim obywatelom. Takie państwo, które dba nie o przestępcę, tylko o zwykłego człowieka na ulicy, które to państwo pozwoli mu na jedno, żeby mógł korzystać ze swoich praw, żeby uczestniczył w wyborach parlamentarnych z pełnym przekonaniem, że ta kartka wyborcza ma rzeczywistą, wielką siłę głosów, jeśli zliczy się te kartki na setki tysięcy, na miliony.
Bardzo serdecznie dziękuję, panie ministrze. Drodzy państwo, pan minister Jerzy Polaczek, minister transportu i budownictwa, był państwa gościem, oczywiście telewizji Trwam i Radia Maryja. Dziękuję pięknie państwu za uwagę. Dziękuję jeszcze raz panu ministrowi. Zapraszam do rozmów z panem ministrem już w Radiu Maryja po godzinie 21:40. Szczęść Boże, pozdrawiam serdecznie.